Chciałbym dzisiaj czytać fragment z Ewangelii Jana z 4 rozdziału, przepraszam, z 5 rozdziału, od 1 do 18 wersetu. To jest strona 119 w tych Nowych Testamentach dużych. Potem było święto żydowskie. Udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci to powiedział, weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi z tym usilniej starali się o to, aby go zabić. Bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. No to jest jeden ze wspanialszych fragmentów, w których możemy zobaczyć kolejny cud Pana Jezusa Chrystusa. Ale zanim przejdziemy do sedna, chciałem takich kilka słów wstępu. Jest wiele szczególnych miejsc na świecie. Jest wiele szczególnych miejsc na świecie, które warto odwiedzić. Na przykład w Warszawie grób nieznanego żołnierza. Wiele ludzi przychodzi zobaczyć grób nieznanego żołnierza. Szczególnie wtedy, kiedy jest jakieś święto czy uroczystość państwowa. Na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego. Osobiście nie byłem, ale podobno też warto pójść zobaczyć, bo naprawdę cuda można tam zobaczyć. Kawał dobrej historii. Czy Stadion Narodowy? Dla kibiców piłkarskich wspaniałe miejsce. Ponoć robi wrażenie. Warto pójść na jeden z meczy teraz, będą właśnie Mistrzostwa Europy. A nuż może Polacy zdobędą Mistrzostwo Europy, gdzie można pójść zobaczyć na Stadionie Narodowym, jak grają. I wielu ludzi udaje się oczywiście do tych szczególnych miejsc, aby coś szczególnego przeżyć, czegoś szczególnego doświadczyć. Ale nie tylko w Warszawie są takie szczególne miejsca. Takie szczególne miejsca były też w czasach Pana Jezusa Chrystusa. I takim szczególnym miejscem w Jerozolimie była świątynia. Myślę, że gdyby do tych czasów przetrwała, gdzie teraz żyjemy, jak żyjemy, gdyby ta świątynia istniała do tej pory, byłby to pewnie jeden z cudów świata. I takim szczególnym miejscem była też Góra Oliwna. Było to miejsce, gdzie Pan Jezus chodził, aby się modlić. I wiele wycieczek, które udaje się właśnie do Izraela, idzie właśnie na Górę Oliwną, ponieważ z tamtej góry jest wspaniały widok na całą Jerozolimę. Można zobaczyć panoramę Jerozolimy. Jednak żadne z tych szczególnych miejsc nie było tak szczególne i niezwyczajne, jak ta sadzawka, której przed chwilą czytaliśmy. Dlaczego? Nazywała się Betesda, inaczej to znaczy dom miłosierdzia. Może dlatego dom miłosierdzia, że Bóg okazywał w ten sposób swoje miłosierdzie, że kiedy anioł poruszał tą wodę, ludzie wchodzili, kto pierwszy wchodził, zostawał uzdrowiony. Było to właśnie szczególne miejsce. ponieważ każdy, kto wszedł do wody, którą poruszy anioł, jeżeli to zrobi to pierwszy, zostanie uzdrowiony. Niezależnie od choroby, jaką był dotknięty. Cóż za wspaniałe miejsce. Możemy sobie wyobrazić, że gdybyśmy dzisiaj takie miejsce mieli, cóż by się działo przy tym miejscu. I czytamy w tym trzecim wierszu, że było wielu chorych, którzy właśnie byli przy tej sadzawce. Myślę, że było tak wielu chorych, że nie było tam miejsca, aby jak najbliżej do tej sadzawki w jakiś sposób dojść. I ci wszyscy, którzy tam byli, mieli tą odrobinę wiary, że właśnie im uda się pierwszemu wejść do tej właśnie sadzawki, kiedy anioł poruszy tą właśnie wodę. Nie wiemy, jak często anioł wstępował i poruszał tą wodę. Czytamy, że czynił to od czasu do czasu, czyli człowiek nie wiedział, ale miał tą nadzieję, że kiedy poruszy, on pierwszy właśnie wskoczy do tej sadzawki i zostanie uzdrowiony. I dalej czytamy, że Pan Jezus właśnie przechodził właśnie obok tej owczej bramy i prawdopodobnie szedł na święto do Jerozolimy, ale przechodził właśnie obok tej, przez tą owczą bramę i była tam właśnie ta sadzawka. I spośród tych wielu oczekujących ludzi na wejście do tej sadzawki Pan Jezus spostrzegł człowieka chorującego od dłuższego czasu, od 38 lat. I Pan Jezus poznał się, że ten człowiek od dłuższego czasu choruje. Nie tylko poznał się, że od dłuższego czasu choruje, ale też wiedział, jaki jest powód jego choroby. Dlaczego ten człowiek zachorował. I Jezus, kiedykolwiek uzdrawiał ludzi, pytał się, czy chcesz być zdrowy? A później mówił, wiesz, czy wierzysz, że mogę to uczynić, czy mogę cię uzdrowić? W ten sposób zachęcał do tego, aby ludzie zaufali mu, ażeby mu uwierzyli. Mówiąc w ten sposób, mówił, ważne jest, aby mi uwierzyć. Ważne jest, aby mi zaufać. Jednak w tym przypadku Pan Jezus nie zadaje tego pytania, czy wierzysz, lecz tylko pyta, czy chcesz być zdrowy? Oczywiste pytanie. Ale ten człowiek miał tylko jedną nadzieję, aby wejść do tej sadzawki, która rzeczywiście mogła mu zapewnić to zdrowie. Jednak był tak bardzo schorowany, że nie był w stanie sam tego uczynić. I mówi, Panie, nie ma mnie kto wrócić do tej sadzawki, bo gdy tylko anioł poruszy tą wodę, inny przede mną wchodzi. Ten człowiek cały czas leżał na swoim łożu. Był całkowicie zdany na łaskę i niełaskę innych ludzi. Był całkowicie uzależniony od innych. Co Pan Jezus czyni? Uzdrawia tego człowieka. Pan Jezus dokonał oczywistego cudu. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. Zauważmy, że człowiek ten został uzdrowiony niezależnie od tego, czy też wierzył, czy nie wierzył. Tak naprawdę nawet nie wiedział, kto go uzdrowił w pierwszym momencie. Oto przez to wydarzenie Jezus uświadomił temu człowiekowi, że kiedy on wypowie jedno słowo, rzeczy się dzieją. Uświadomił mu, że jest szczególną osobą. Do tej pory, od 38 lat, nikt nigdy nie pomógł temu człowiekowi, a tu przychodzi Jezus i go uzdrawia. Dopiero ponownie, gdy spotkał się z nim w świątyni, powiedział mu, kim jest. Ujawnił mu się. Powiedział mu, że jest właśnie Jezusem. Czego uczymy się przez to doświadczenie, które spotkało tego właśnie człowieka? A mianowicie tego, że Bóg jest Bogiem suwerennym. I tak naprawdę nie potrzebuje wiary, aby spełniać swoją wolę. Nie potrzebuje wiary kogokolwiek. Wolą Jezusa było to, aby uzdrowić tego człowieka. I tak też Pan Jezus uczynił. I tak się stało. Dalej przyjrzyjmy się Żydom. Gdy zauważyli tego człowieka, oczywiście wcześniej go nie znali, ale kiedy zauważyli tego człowieka, że niesie łoże, bardzo im się ta rzecz nie spodobała. Ponieważ nie wolno w sabat żadnej pracy wykonywać, a ten człowiek wziął swoje łoże i zaczął je nosić. Zwrócili na to bardzo uwagę. Nie wolno nosić łoża w sabat. Powinniśmy wiedzieć, że sabat jest dniem uroczystym dla Żydów i nie wolno wykonywać w tym dniu żadnej ciężkiej pracy. Tak wynika z zakonu mojżeszowego. Zatem to, że człowiek ten, którego Jezus uzdrowił, nosił to łoże, było dla Żydów łamaniem sabatu, łamaniem Bożego prawa. Czyżby Jezus kazał czynić mu coś niewłaściwego? Czyżby Jezus namawiał go do łamania Bożego przykazania? Oczywiście nie. Tak naprawdę Jezus poprzez to, że człowiek ten wziął swoje łoże, został uwielbiony. Tak naprawdę Jezus okazał swoją wielką łaskę i wielką moc temu człowiekowi. Poprzez to, że ten człowiek wziął to łoże, zaczął chodzić i mógł zamanifestować swoją radość, okazać wszystkim, co stało się w jego życiu. Poprzez to mógł powiedzieć: Jezus mnie uzdrowił, byłem chory, a teraz jestem zdrowy. Od 38 lat chorowałem, ale teraz już nie muszę leżeć na tym łożu, mogę je wziąć i mogę chodzić. Czy nie jest to wspaniałe, że w taki sposób można okazać radość z tego, że człowiek ten został uzdrowiony? On tak tylko mógł to zrobić, po prostu wziąć to łoże i chodzić. Zrobił to, co mu Jezus polecił. I każdy inny, gdyby doświadczył czegoś takiego ze strony Jezusa, uczyniłby podobnie. Byłem chora, teraz jestem zdrowy. Niech Pan będzie uwielbiony, niech Bóg będzie wywyższony. Poprzez przestrzeganie sabatu Żydzi uważali, że wypełniają Boże przekazania, wypełniają Boże prawa, że są Bogu posłuszni. Ale Jezus poprzez to wydarzenie okazuje, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, co jest tak naprawdę istotne. Chodzi o to, aby zamanifestować w życiu działanie boskie, działanie Boga. Przyjrzyjmy się, jak by to wyglądało. Jezus mówi do tego człowieka: weź swoje łoże i chodź. Ale ten człowiek, praworządny Żyd, mówi: nie, Panie, nie wezmę swojego łoża i nie będę chodził, ponieważ teraz jest sabat. Teraz jest sabat, nie mogę przecież łamać przykazań z sabatu, dźwigać żadnych ciężarów. Jutro będzie normalny dzień, więc jutro sobie wstanę, wezmę swoje łoże i pójdę. Jakby to wyglądało? Co najmniej dziwnie. Być może nie złamałby litery prawa, ale z drugiej strony imię Pańskie nie zostałoby pochwalone i wywyższone. I Bóg w ten sposób nie zostałby uwielbiony. Widzimy tutaj też pewną naukę dla nas. Oto jeżeli doświadczamy w życiu pewnych dobrych rzeczy od Boga, doświadczamy, że Bóg w szczególny sposób u nas działa w naszych życiach, nie powinniśmy milczeć, nie powinniśmy zachowywać tego dla siebie, ale powinniśmy ogłaszać to innym ludziom. Poprzez to, że będziemy ogłaszać to innym ludziom, mogą ludzie zobaczyć, że Bóg działa w moim życiu, Bóg jest obecny. Skoro działa w twoim życiu, to być może zadziała też i w moim. Nie należy milczeć, jeżeli doświadczamy Bożego działania. Przyjrzyjmy się dalej temu człowiekowi, którego Pan Jezus uzdrowił. Jak wcześniej powiedziałem, Jezus znał doskonale tego człowieka. Wiedział, że od 38 lat choruje i wiedział też, dlaczego choruje. Otóż powodem choroby tego człowieka był grzech. Czytamy o tym w 14 wersecie. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby się coś gorszego nie przytrafiło. Można zadać tutaj następujące pytanie. Czy to, że człowiek choruje, jest zawsze wynikiem grzechu? Czy zawsze tak jest? Jest wielu ludzi dzisiaj, którzy naucza w ten sposób, że jeżeli ktoś choruje, to znaczy, że zgrzeszył. Nawet jest wiele kościołów, które głoszą w ten sposób, że choroba jest wynikiem grzechu w swoim duchowym życiu. A nawet posuwają się jeszcze dalej, mówią: jeżeli masz niepowodzenie w życiu, doświadczasz różnych trudności czy utrapień, na pewno w twoim życiu jest grzech, który musisz wyznać Bogu. A jeśli chcesz mieć powodzenie, musisz rozprawić się z własnym grzechem. Czy to jest właściwe nauczanie? Czy tak naucza Pismo Święte? Oczywiście, że tak nie jest. Nie jest to nauka zgodna z Ewangelią. Oczywiście, choroba może być wynikiem grzechu, jak czytamy w tym fragmencie, ale nie musi być wynikiem grzechu. I w Ewangelii Jana w 9 rozdziale, to kilka rozdziałów dalej, w 9 rozdziale od 1 do 3 wiersza czytamy takie słowa. A przechodząc, Jezus ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto grzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Otóż ten człowiek był ślepym od urodzenia, przeczytaliśmy. Lecz nie z powodu własnego grzechu czy grzechu rodziców, lecz po to, aby objawiły się na nim dzieła Boże. Otóż Bożą wolą było uzdrowić tego człowieka. I rzeczywiście Jezus to uczynił, uzdrowił tego człowieka. Pan Jezus tego dokonał. Jednak czasem choroba jest też wynikiem ludzkiego grzechu. Często Bóg dopuszcza różne choroby w życiu człowieka, aby człowiek mógł pokutować i nawrócić się do Boga. Też tak bywa. Też Bóg w ten sposób działa. I właśnie w liście do Jakuba, w liście Jakuba w 5 rozdziale od 13 do 15 wiersza możemy o tym przeczytać. Może otworzymy ten fragment. 293 strona w tych Nowych Testamentach. W liście świętego Jakuba, 5 rozdział od 13 do 15 wiersza. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Zatem Pan może stosować takie środki zaradcze, aby grzesznik mógł pokutować i odnowić swoją społeczność z Bogiem. Ale nauka, że choroba jest zawsze wynikiem grzechu, jest niewłaściwa i niezgodna z nauką Pisma Świętego. Wróćmy dalej do naszego omawianego fragmentu. Przyjrzyjmy się odpowiedzi Pana Jezusa na zarzut Żydów, że uzdrowił człowieka w sabat, ponieważ według właśnie Żydów Jezus popełnił wielkie wierołomstwo. Żydzi nie zrozumieli, po co tak naprawdę przyszedł Jezus na tą ziemię. Nie podobało im się to, że uzdrowił tego człowieka w sabat. Dla nich to było oczywiste łamanie boskiego prawa, Bożego prawa. Dla nich Pan Jezus był zgorszeniem po prostu. I z tego też powodu nienawidzili Jezusa i chcieli Go zabić. Zarzucali Jezusowi, że łamie sabat, ale żaden z nich nie potrafił udowodnić Jemu grzechu. Nie tylko nienawidzili Jezusa za to, że łamał sabat, ale też za to, że bezpośrednio krytykował ich obłudę i zakłamanie. Na zewnątrz byli piękni, nosili wspaniałe szaty, zachowywali się bardzo, bardzo pobożnie, jednak wewnątrz mieli zatwardziałe serce. Jezus nazwał ich grobami pobielanymi. Na zewnątrz wyglądają pięknie, ale w środku są pełni upiestwa i kości. Otóż działanie Pana Jezusa było celowe i zaplanowane. I najkrócej można powiedzieć, streszczone jest w Ewangelii według świętego Jana w 3 rozdziale 16 wierszu. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto Bóg pochyla się nad człowiekiem, pochyla się nad grzesznikiem i z miłości do Niego posyła Pana Jezusa Chrystusa, aby mógł dokonać dzieła odkupienia człowieka. I nie tylko, aby mógł dokonać tego dzieła odkupienia człowieka, ale Pan Jezus tego dzieła dokonał. Złożył doskonałą ofiarę za grzechy człowieka na krzyżu. I to był tak naprawdę cel przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na ten świat. I od samego początku, od samego początku swojej misji tutaj na ziemi, aż po sam krzyż, Jezus był posłuszny swojemu Ojcu. Ojciec i Syn, Syn i Ojciec jednomyślnie zrealizowali dzieło odkupienia ludzkości od grzechu i wiecznego potępienia. I dalej w Ewangelii Jana w 3 rozdziale 17 wierszu czytamy takie słowa. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I na tym właśnie polega piękno Ewangelii. Nic nie możemy dołożyć do dzieła odkupienia, które przygotował nam Bóg. Wszystko zostało już przygotowane. Od człowieka wymaga się tylko wiary w Jezusa Chrystusa, zaufania w odkupieńczą moc ofiary Jezusa. Czy w to wierzysz? Czy ufasz temu? Żydzi nie mogli ścierpieć jeszcze jednej rzeczy u Jezusa, mianowicie tego, że czynił siebie równym Bogu, jak czytamy w tym naszym fragmencie. Nie tylko czynił siebie równym Bogu, ale Pan Jezus żył tak jak Bóg, kiedy był tutaj człowiekiem. Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. A w innym miejscu, w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków powiada, w Chrystusie cieleśnie zamieszkała cała pełnia boskości. Kiedy czytamy opisy działalności Pana Jezusa w Ewangeliach, możemy zobaczyć, że Pan Jezus przebaczał grzechy ludziom. Czynił to, co czyni Bóg. Pan Jezus przyjmował sobie chwałę od ludzi, czyli czynił to, co czyni Bóg. I tego wszystkiego nie mogli ścierpieć właśnie Żydzi, nie mogli ścierpieć faryzeusze. Jaką postawę wobec tego wszystkiego powinniśmy zachować my? Jak powinniśmy się do tego wszystkiego ustosunkować? Powinniśmy stanowczo stwierdzić, Jezus jest prawdziwym Bogiem. Świadectwo Ewangelii jest jednoznaczne. I nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości co do tej kwestii. Jednak nie wszystkich te rzeczy przekonały. Nie wszyscy dali temu wiarę i nie dla każdego miało to znaczenie. Ale ważne, aby to miało znaczenie dla każdego z nas. Serce wielu ludzi na te rzeczy pozostało nieczułe. Kilka słów osobistego zastosowania. Po pierwsze, tak jak ten właśnie uzdrowiony człowiek, kiedy doświadczamy takiej Bożej mocy w życiu, kiedy doświadczamy takiej łaski w życiu, że kiedy Bóg w konkretny sposób działa u nas, to nie należy tego zachować dla siebie, ale należy się tym dzielić z innymi. Bo to jest właśnie świadectwo. Świadectwo działania Boga w naszym życiu. Jeżeli Bóg działa w Twoim życiu, to być może działa też i w moim. Zadziała też i w moim. Ludzie mogą zadać właśnie takie pytanie i może w sercach ludzkich zrodzić się pragnienie, aby Bóg działał też w ich życiu. I kolejna bardzo istotna rzecz, że Pan Jezus jest Bogiem, że Pan Jezus jest tym, który czyni wielkie rzeczy. Kiedy uzdrowił tego człowieka, wyrzekł słowo i rzeczy się dokonały. Powinniśmy właśnie, tak jak mówi Słowo Boże, uznać Pana Jezusa Chrystusa za prawdziwego Boga, a nie tylko człowieka, nie tylko nauczyciela, nie tylko proroka, ale Boga, który ma moc zmienić nasze życie. Niech Pan Bóg zdarzy, abyśmy to słowo, które dzisiaj usłyszeliśmy, mogli zastosować w swoim osobistym życiu. Amen. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo jest prawdziwe. Kiedy bierzemy Nowy Testament, kiedy czytamy Ewangelię, możemy zobaczyć, w jaki sposób działałeś, w jaki sposób nauczałeś. Możemy zobaczyć Twoją moc, Twoją chwałę, Twój majestat. Możemy zobaczyć, że czyniłeś wielkie rzeczy, których my nie możemy teraz pojąć i zrozumieć. Ale przez to, że będziemy czytać, Panie, Twoje słowo, chcemy, Panie, Ciebie poznawać. Chcemy, Cię, Panie, zobaczyć, jakim tak naprawdę jesteś i chcemy ufać, że wszystko, co tam jest zawarte, jest prawdziwe, potrzebne. I wszystko nam będzie służyć, jeżeli tylko będziemy Tobie ufać i stosować je w swoim życiu. Daj nam, Panie Jezu, taką możliwość, abyśmy mogli te słowa zastosować. Żebyśmy nie milczeli, kiedy dzieją się rzeczy w naszym życiu, kiedy Ty działasz. Ale żebyśmy mogli to ogłaszać innym ludziom, chociaż być może niektórym może się to nie podobać. Ty jesteś prawdziwym i jedynym Bogiem, teraz i na wieki wieków. Amen.